Tak, możemy śpiewać w Warszawie, a w Kijowie, gdzie jest Paweł Bobołowicz, śpiewają zupełnie inną piosenkę, Wzrost napięcia rosyjsko-ukraińskiego. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzieje się rosyjski atak na ukraińskie okręty w cieśninie kerczeńskiej. Jakie są konsekwencje, jakie są przyczyny i co dalej?
To może przedstawmy najpierw, jak wczoraj wyglądały te wydarzenia. Cała sytuacja rozpoczęła się około godziny 7 rano, kiedy dwa ukraińskie kutry opancerzone i holownik rozpoczęły planowe przejście z portu w Odessie nad Morzem Czarnym do Mariupola nad Morzem Azowskim. A ta droga wiodła przez cieśninę kerczeńską, a tym samym okręty musiały przepłynąć pod mostem krymskim, który połączył dwa brzegi cieśniny okupowany Krym z Federacją Rosyjską prawie równo rok temu. O przejściu okrętów ukraińska strona poinformowała Rosjan. Naprzeciw ukraińskim jednostkom jednak wypłynęły cztery rosyjskie okręty wojenne. Okręt Don należący do rosyjskiej straży granicznej staranował ukraiński holownik Jany Kapu. Zapis tego wydarzenia został wczoraj opublikowany w internecie. Słychać na nim rosyjskich marynarzy z okrętu Don. Posłuchajmy. Zapis wyraźnie wskazuje, że rosyjscy marynarze celowo naprowadzają swój okręt na rosyjski holownik. W wyniku staranowania ukraińskiego okrętu został uszkodzony jego silnik i ukraińska jednostka została unieruchomiona. O godzinie 11.30 w odpowiedzi na to wydarzenie z Berdiańska na spotkanie ukraińskich jednostek wypływają dwa kolejne ukraińskie kutry pancerne klasy Groza. Rosjanie w odpowiedzi wstrzymują ruch cywilnych statków przez cieśninę nad Zatoką Kerczeńską. Pojawiają się rosyjskie bojowe śmigłowce. Latają również rosyjskie myśliwce. Do godziny 19 ukraińskie okręty podejmują próbę wypłynięcia z cieśniny kerczeńskiej i powrotu do Odessy. Kutry rosyjskiej straży granicznej otwierają jednak po nich ogień, uszkadzając ukraiński kuter Berdiańsk. Dwa ukraińskie okręty zostają zajęte przez specnaz, trzeci jest eskortowany przez rosyjskie jednostki. O godzinie 22 prezydent Poroszenko zwołuje posiedzenie wojennego gabinetu. Wszystkie ukraińskie okręty wypływają z portu w gotowości bojowej. O północy zostaje ogłoszone posiedzenie Ukraińskiej Rady Narodowej Obrony i Bezpieczeństwa. Na tym posiedzeniu zostaje podjęta decyzja o wprowadzeniu na Ukrainie stanu wojennego. Decyzję tę ogłasza prezydent Poroszenko w ukraińskich mediach. Dzisiaj o godzinie 16 ma się odbyć nadzwyczajne posiedzenie ukraińskiego parlamentu, który musi zaakceptować decyzję prezydenta. Wiadomo, że na ukraińskich jednostkach zostało zatrzymanych 23 marynarzy. Mówi się o 6 marynarzach rannych. 2 osoby mają być ranne poważnie. Los ukraińskich jednostek na razie do końca nie jest znany. Prawdopodobnie zostały odprowadzone do rosyjskiego portu w Kerczu. Ukraina uznała te działania za rosyjską agresję. Przypomnę, że właściwie po raz pierwszy w tak jawny sposób Rosja zaatakowała ukraińskie jednostki. Właściwie pierwszy raz są to tak ewidentne dowody od czasu rosyjskiej agresji na Krym w 2014 roku. Ukraina przeprowadziła od razu konsultacje z NATO i Unią Europejską. NATO potępił sytuację i wezwał Rosję do nieograniczania dostępu do ukraińskich portów na Morzu Azowskim zgodnie z międzynarodowym prawem. Podobnie Unia Europejska zażądała od Rosji przywrócenia swobody żeglugi i wezwała do deeskalacji konfliktu. A dzisiaj Ukraina domaga się zwołania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i specjalnego posiedzenia OBWE. Sytuację już potępili przedstawiciele Kongresu Stanów Zjednoczonych, potępili także przedstawiciele Kanady. Wydaje się, że w tym momencie sprawa jawnej prowokacji ze strony Federacji Rosyjskiej jest tak widoczna, że raczej opinia międzynarodowa będzie tutaj mówiła jednym głosem. Również wczoraj w tej sprawie jednoznaczne stanowisko opublikowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, w którym również są potępione działania Federacji Rosyjskiej.
A co oznacza stan wojenny na Ukrainie?
wprowadzenie stanu wojennego na Ukrainie praktycznie może zmienić dużo albo może zmienić niewiele. Ale stan wojenny, jak wczoraj zapewnił prezydent Poroszenko i kilkakrotnie to podkreślał, przede wszystkim nie jest aktem wypowiedzenia wojny. Stan wojenny nie oznacza też, że muszą być ograniczane swobody obywateli Ukrainy, ale rzeczywiście takie ograniczenia mogą być. Przede wszystkim daje to możliwość Ukrainie mobilizacji, chociaż wczoraj Poroszenko ogłosił, że na razie powszechna mobilizacja na Ukrainie nie zostanie ogłoszona. Są też wprowadzone specjalne przepisy, które pozwalają na większy i bardziej swobodny dostęp na przykład do jednostek transportu, które wojsko może przejmować na potrzeby armii, do przejmowania kontroli armii nad określonymi obszarami Ukrainy. No właśnie do końca też nie wiadomo na razie, gdzie stan wojenny zostanie ogłoszony, bo może objąć całe terytorium Ukrainy, a może objąć tylko pewne jego części, na przykład bezpośrednio graniczące z Federacją Rosyjską. Dzisiaj na pewno te szczegółowe informacje zapadną podczas zamkniętego posiedzenia Rady Najwyższej po godzinie 16. Stan wojenny został wprowadzony na 60 dni. No to też oznacza pewne zmiany w ukraińskiej polityce. Przypomnę, że 31 marca powinny się odbyć na Ukrainie wybory prezydenckie. A jednocześnie wprowadzenie stanu wojennego powoduje, że nie można podejmować żadnych działań związanych z wyborami. Tym samym nie będzie można ogłosić wyborów prezydenckich. Takie ogłoszenie powinno nastąpić w grudniu, czyli w czasie obowiązywania stanu wojennego. To może oznaczać, że stan wojenny spowoduje przesunięcie wyborów na Ukrainie, a być może, jak też twierdzą niektórzy z ukraińskich ekspertów, zamieni ich kolejność. W przyszłym roku mają się oprócz wyborów prezydenckich odbyć też na Ukrainie wybory parlamentarne, które są przygotowane na jesień następnego roku, ale być może po wprowadzeniu stanu wojennego okaże się, że najpierw odbędą się wybory parlamentarne. Jednak to wszystko jest na razie niewiadomą, ponieważ nawet sam czas wprowadzenia stanu wojennego, ten termin 60 dni, też nie jest pewny. W każdej chwili stan wojenny może, powiem, być zawieszony i może tego dokonać prezydent. Oczywiście jest to na pewno uzależnione od reakcji międzynarodowej i od zachowania Federacji Rosyjskiej. Wczoraj przez cały dzień Federacja Rosyjska próbowała przedstawić te wydarzenia jako ukraińską prowokację. Rosjanie twierdzili, że to ukraińskie okręty wpłynęły w wody terytorialne Federacji Rosyjskiej. No i oczywiście, jeżeli to uznamy, że Krym jest częścią Federacji Rosyjskiej, no to w tym momencie staje się zrozumiałe, że Federacja Rosyjska rości sobie prawo do zwiększenia swojej strefy wód terytorialnych na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. Ale przypomnę, że aneksji Krymu nie akceptuje zgodnie opinia międzynarodowa i nie akceptuje tego faktu, żeby Rosja traktowała przede wszystkim Morze Azowskie jako wewnętrzny akwen Federacji Rosyjskiej. Mało tego, wczoraj właściwie w momencie, kiedy już wszyscy wiedzieli, co się wydarzyło na Morzu Azowskim, opublikowano między innymi te rozmowy, które zresztą są ilustrowane materiałem filmowym, które też prezentowaliśmy na początku naszej rozmowy, czyli to co się wydarzyło na rosyjskim okręcie Don, kiedy już było wiadomo, że to Rosja staranowała rosyjski holownik, wciąż rosyjskie media nie przyznawały się do tego, że doszło do bezpośredniego zetknięcia z ukraińskimi jednostkami. Główny materiał, który pojawił się w rosyjskiej agencji informacyjnej, głównej rosyjskiej informacyjnej agencji TASS, mówił o zawróceniu trzech okrętów należących do ukraińskich sił zbrojnych. Dopiero po godzinie 22 Rosja przyznała się, że zatrzymała trzy ukraińskie okręty. Stan wojenny, tak jak powiedziałem na początku, tak jak podkreśla prezydent Poroszenko, absolutnie nie oznacza wypowiedzenia wojny Federacji Rosyjskiej, ale niewątpliwie Rosja może próbować skorzystać czy wykorzystać ten moment i wskazywać, że właśnie to Ukraina staje się tą stroną agresywną i że to Ukraina podjęła działania agresywne. Ale ukraińscy komentatorzy na to odpowiadają. Prezydent Poroszenko w tej sytuacji nie miał wyjścia. Musiał odpowiedzieć z dwóch powodów. Po pierwsze, tego wymagała sytuacja i bezpieczeństwo Ukrainy. Po drugie, tego wymagałaby opinia publiczna na Ukrainie, która nie pozwoli drugi raz na poddawanie ukraińskich okrętów w taki sposób, jak to wydarzyło się w 2014 roku przy zajmowaniu przez Rosję jednostek na Krymie.
A co prawo międzynarodowe mówi o Cieśninie Kerczeńskiej?
Cieśnina Kerczeńska powinna pozostawać wolna do swobodnej żeglugi. Według wielu ekspertów nawet Ukraina nie była wczoraj zobowiązana do tak szczegółowego informowania o przepływaniu swoich jednostek. Rosja nie ma prawa w żaden sposób ograniczać przepływu przez Cieśninę Kerczeńską, ale przypomnę, że sam postawienie mostu, które przecież odbyło się wbrew stanowisku opinii międzynarodowej i przede wszystkim Ukrainy, już ograniczyło możliwość swobodnego przepływu ukraińskich jednostek. Wczoraj Rosjanie w pewnym momencie, gdy ogłosili zablokowanie możliwości przepływania dla jednostek cywilnych, stwierdzili, że jest to związane z tym, że jeden z okrętów, czy jeden ze statków po prostu osiadł na mieliźnie. Ukraina twierdziła, że jest to tylko pretekst, że jest to nieprawda. Zresztą później już rosyjskie media do tej wersji nie powracały. O fakt utrudniania przepływania ukraińskim jednostkom przez Cieśninę Kerczeńską, to nie jest wydarzenie z wczoraj, to dzieje się od kilku miesięcy. Ukraińskie jednostki, które tamtędy przepływają, nie tylko wojskowe, ale wszystkie jednostki, a przypomnę, że przecież Cieśnina Kerczeńska odgrywa bardzo ważną rolę w połączeniu ukraińskich portów w Mariupolu, w Berdiańsku z Morzem Czarnym i też z portem w Odessie, ale też z portami w Turcji z możliwością wpłynięcia na Morze Śródziemną, na Morze Śródziemne, że ta sytuacja od kilku miesięcy wygląda tak, że po prostu te jednostki są rewidowane, sprawdzane przez Rosję. Ukraina za każdym razem nagłaśniała te przypadki, mówiąc o pogwałceniu prawa międzynarodowego. Zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone wielokrotnie potępiały działania Federacji Rosyjskiej. No i doszło wczoraj do tej eskalacji, która właściwie mogła być, można się jej było spodziewać, że Rosja prędzej czy później do czegoś takiego może doprowadzić, albo że taka sytuacja będzie wynikiem przypadku. Wczorajsze wydarzenia też tak były na początku prezentowane, że być może to przypadkowo doszło do zetknięcia dwóch okrętów, no ale te zapisy rozmów i zapisy i materiały wideo nie pozostawiają żadnej wątpliwości, że rosyjski okręt Don specjalnie staranował rosyjski holownik i doprowadził do tego zetknięcia.
To jeszcze raz powiedzmy, co dziś ma się zdarzyć.
Dzisiaj trwają od rana rozmowy prezydenta Poroszenki z przedstawicielami opinii międzynarodowej. Jedna z pierwszych konsultacji to konsultacje z NATO, a o godzinie 16 nadzwyczajna sesja parlamentu Ukrainy. Ukraińscy deputowani już wczoraj informowali, że ruszają w stronę Kijowa. Tą sesję zapowiedział i prezydent Poroszenko, potwierdził też przewodniczący Rady Najwyższej Andriy Paruby. O godzinie 16 ukraińscy deputowani zbiorą się i prawdopodobnie podejmą decyzję dotyczącą wprowadzenia stanu wojennego na terenie Ukrainy.
W Kijowie rękę na pulsie zdarzeń trzyma Paweł Bobołowicz. Paweł, dobrego dnia.
Dziękuję wzajemnie.
Jest godzina 7:25, słuchają Państwo Poranka Wnet. Warszawa 87,8, Kraków 95,2 i www.wnet.fm. A teraz przygotowujemy się do kolejnej rozmowy. Państwo wiedzą, kto rozpoczynał poranek od takiej piosenki. Różne problemy mają różne kraje. My rozwiązujemy problemy na przykład usług cyfrowych. Michał Putkiewicz, wiceprezes Polskiej Poczty Usługi Cyfrowe. Dzień dobry panu.
Jest dzień gościem dobry poranka, panu, dzień dobry państwu.
Jest gościem Poranka Wnet. Miał powstać i chyba powstaje Narodowy Operator Cyfrowy, czyli coś, co potrafi obsłużyć wszystkich obywateli cyfrowo.
Poczta Polska Usługi Cyfrowe już od kilku lat posiada taką usługę, Neolist Elektroniczny, która jest takim elektronicznym listem poleconym. Tyle, że jeszcze dzisiaj skutki prawne takiego elektronicznego, bezpiecznego doręczenia nie są zrównane z takim tradycyjnym doręczeniem listu poleconego, jak dostaje każdy z nas na poczcie. I trwają prace w Ministerstwie Cyfryzacji, aby to zmienić, aby zrównać skutki prawne elektronicznego doręczenia z tym doręczeniem fizycznym. I my w tych pracach uczestniczymy, no i są plany, aby od 2020 roku taką usługę Polakom powszechnie zapewnić. Oznaczałoby to, że każdy obywatel mógłby złożyć w Ministerstwie Cyfryzacji deklarację cyfrową i na tej podstawie mógłby otrzymywać całość korespondencji od administracji publicznej, z sądów, z urzędów skarbowych, z urzędu gminy w formie elektronicznej na bezpieczną, indywidualną
skrzynkę. Ale czy będzie tak, że będzie mógł powiedzieć, że nie chce elektronicznie dostawać, a chce dostawać?
Oczywiście, zdecydować. Oczywiście, że tak.
No, analogowy sposób?
Oczywiście. No podstawą jest wolność wyboru, więc...
A to trzeba będzie deklarację złożyć, czy to jeszcze jest nierozwiązane?
Znaczy to jest jeszcze jakby projekt, jeżeli chodzi o kwestie regulacyjno-prawne. Myślę, że docelowo powinno to wyglądać tak, że przykładowo pan redaktor Skowroński będzie mógł, jeżeli będzie chciał, złożyć w Ministerstwie Cyfryzacji deklarację cyfrową, a jeżeli nie będzie chciał, no to pozostanie analogowy. Efekt będzie taki, że kiedy na przykład sąd będzie wysyłał jakieś pismo do pana redaktora Skowrońskiego, to będzie je wysyłał na naszą platformę nwelo.pl. My będziemy odpytywali bazę adresów elektronicznych, czy redaktor Skowroński złożył deklarację cyfrowości. Jeżeli złożył, to będziemy panu redaktorowi przesyłali to pismo w formie elektronicznej na pana bezpieczną elektroniczną skrzynkę doręczeniową.
To trzeba mieć bezpieczne skrzynki i odpowiednie serwery. Jaką mocą przerobową dysponują serwery Poczty Polskiej?
No to ta moc jest już, że tak powiem, dłużej będzie rozbudowywana wraz z rozwojem tego projektu. Skrzynki będą dostarczane zarówno przez Narodowego Operatora Cyfrowego, jak i przez innych uczestników tego rynku, no bo tutaj muszą być zachowane zasady w wolnego rynku. Te skrzynki oczywiście będą bezpieczne, będą miały niezbędne zabezpieczenia.
Ale co to znaczy przez innego? Znaczy nie tylko Poczta Polska będzie dawać
serwery? To znaczy
serwery?
Sam system e-doręczeń, czyli ta platforma, ten jakby ta rura, którą te wszystkie przesyłki będą przesyłane, będzie dostarczana przez Narodowego Operatora Cyfrowego, ale same skrzynki obywateli będzie dostarczał zarówno ten Narodowy Operator Cyfrowy, jak i inni uczestnicy tego systemu, których wybierze Ministerstwo Cyfryzacji. To już jakby decyzja samego ministerstwa.
Ale skrzynki innych operatorów, to wiadomo, a dlaczego nie tylko Poczta Polska będzie dostarczać te skrzynki?
My bylibyśmy, że tak powiem, zwolennikami takiego rozwiązania, ale jakby no nie tylko od nas to zależy. Ja rozumiem, że strona rządowa także musi pewne względy konkurencyjne brać pod uwagę, aby tych dostawców skrzynek
było. Ale to chodzi o bezpieczeństwo korespondencji, o to, żeby nasze dane były w rękach państwa, bo to urzędowa korespondencja, a nie prywatna.
No ja popieram pana zdanie. Tak być powinno, że zarówno tą, że tak powiem, rurę przesyłową zapewniającą bezpieczeństwo tych przesyłek, jak i samą tą skrzynkę, elektroniczną skrzynkę doręczeniową powinien dostarczyć Narodowy Operator Cyfrowy, czyli Poczta Polska, firma no, o 460-letniej tradycji, będąca w całości w rękach Skarbu Państwa, czyli zapewniająca i to techniczne, i strategiczne bezpieczeństwo naszych danych, treści tych przesyłek.
Taka operacja jest operacją kosztowną. Ktoś musi napisać program informatyczny, ktoś musi zadbać o bezpieczeństwo, czy już wszystkie przetargi są zrobione i czy to własnymi siłami informatycznymi Polskiej Poczty, czy komuś to poczta zleci?
Znaczy Poczta Polska jakby już przewidując, że w takim kierunku, czyli w kierunku e-substytucji będzie rozwijał się ten rynek już kilka lat temu, zarówno za pieniądze własne spółki, jak i za pieniądze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zbudowało tą platformę NWRO. Tak jak mówiłem, ta usługa pod naszą komercyjną nazwą Neolist Elektroniczny już od kilku lat istnieje. No i teraz Poczta Polska wespół właśnie z naszą spółką Poczta Polska Usługi Cyfrowe uruchomiła projekt jakby rozbudowy platformy, aby ona była w stanie obsłużyć docelowo no, wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, no bo taki jest cel, aby w perspektywie pewnie kilkunastu lat wszyscy obywatele zdecydowali się na założenie sobie tej elektronicznej skrzynki podawczej, aby całość korespondencji ze strony administracji publicznej do obywatela była cyfrowa.
Czy to coś ma wspólnego z nowym dowodem osobistym, czy nie?
No nie. To jest zupełnie inny projekt.
A czy siły informatyczne Poczty Polskiej, czy tak jest, że pan prezes ma informatyków, którym może to zlecić, tak żeby cała usługa była wykonana wewnątrz Poczty Polskiej, a nie szukała firm zewnętrznych, które mogą to zrobić?
To znaczy, no my jakby na swoim pokładzie Poczta Polska Usługi Cyfrowe mamy no, dość pokaźny staw dobrych informatyków, zarówno programistów, deweloperów, jak i utrzymaniowców i testerów. Poczta Polska także ma spory pion informatyki i telekomunikacji. Poza tym sama nasza usługa zbudowana jest z komponentów dostarczonych przez różnych dostawców. Rozwiązania kryptograficzne dostarczają firmy amerykańskie, kanadyjskie, podpis elektroniczny, państwowa wytwórnia papierów wartościowych, więc jest to jakby kompleksowy produkt. Komponentów rosyjskich tam nie ma.
będzie to wszystko gotowe w 2020 roku, a ile to będzie kosztować?
No, na razie jest przygotowywany jakby model finansowy, o tutaj o szczegółach mówić jeszcze nie powinienem. Powiem tylko tyle, że założenie jest takie, że dla obywatela ta usługa będzie darmowa, tak? Czyli za zarówno doręczenie tej przesyłki elektronicznej ze strony administracji, jak i wysłanie elektronicznie tej przesyłki do administracji obywatel nie będzie płacił, no a że tak powiem, funkcjonowanie tej usługi będzie pokrywane z budżetu państwa.
Przyniósł pan prezes ze sobą taki katalog, taką informację o tym, co robią usługi pocztowe cyfrowe. Neofaktura, neolist, neopaczka, neoznaczek, neoskanowany, neolist skanowany, neokartka. Co to są te wszystkie neo?
Znaczy, no, wiemy, że świat idzie w kierunku cyfrowym, w związku z tym Poczta Polska od pewnego czasu wdraża usługi cyfrowe. Neoznaczek to jest możliwość zakupienia znaczka w internecie, co ważne, można mu nadać własną grafikę, na przykład własne zdjęcie albo logo własnej firmy, wydrukować na domowej drukarce, nakleić na list i wrzucić do skrzynki bez konieczności odwiedzania placówki pocztowej. A neopaczka z kolei to jest bardzo fajna usługa, szczególnie dzisiaj, mamy dzisiaj Cyber Monday, czyli dzień obniżek w sklepach internetowych. My także mamy taką ofertę za dobrą cenę, czyli paczka internetowa.